Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać po raz pierwszy z Marcinem Kuśmierczykiem z kanału Polityka Zagraniczna. Witaj Marcinie, dziękuję za Twój czas.
Witam, to ja dziękuję za zaproszenie.
Myślę, że Państwu Marcina nie trzeba przedstawiać, ponieważ kanał Marcina jest bardzo popularny, jeśli chodzi o liczbę subskrybentów i o wyświetlenia, ale oczywiście link do kanału Marcina również znajdziecie Państwo w opisie i znajdziecie Państwo link do nagrania z kanału Polityka Zagraniczna, które wydało mi się szczególnie ważne i szczególnie interesujące. Nagrania komentującego niedawny głośny wyrok Sądu Najwyższego, ale szerzej go komentujący postępującą polaryzację społeczną w Stanach Zjednoczonych, to, że tak naprawdę w tym ogromnym, ponad 300-milionowym kraju ludzie zaczynają, czy ludzie już tak naprawdę żyją w odrębnych, ludzie o różnych poglądach politycznych żyją tak naprawdę w odrębnych społecznościach, coraz mniej komunikują się ze sobą, coraz mniej mają ze sobą jakiekolwiek kontakty, czy towarzyskie, czy tym bardziej jakieś polityczne. Jak daleko ten proces zaszedł i jak ty byś właściwie go określił? Czy to jest jakaś taka radykalna polaryzacja? Jak ty na to patrzysz?
Myślę, że polaryzacja to słowo, które trafnie opisuje ten proces, ale rzeczywiście ono przyjmuje bardzo skrajne oblicze w Stanach Zjednoczonych. Rozmaite badania obrazujące amerykańskie społeczeństwo na wielu poziomach pokazują, że społeczeństwo amerykańskie znajduje się w trendzie. Myślę, że ten trend polaryzacyjny jest ważny, bo właśnie takie wydarzenia jak wyrok dotyczący aborcji, wydaje się, że to tego typu wydarzenia tworzą właśnie, polaryzują społeczeństwo. Tymczasem, gdy spojrzymy na ten proces z szerszej perspektywy, z perspektywy dłuższej, to te wydarzenia wydają się być wyłącznie przykładami, już skutkami procesu, który zachodzi w amerykańskim społeczeństwie na przestrzeni wielu lat. Dokładnie tak samo jest z Donaldem Trumpem. Bardzo łatwo jest obwinić jednego polityka o to, że to on polaryzuje amerykańskie społeczeństwo. Tymczasem wiele badań wskazuje na to, że ten proces rozpoczął się długo, długo, długo przed nim. A na czym polega ten proces? W największym skrócie chodzi o to, że wyborcy dwóch największych partii w Stanach Zjednoczonych mają ze sobą coraz bardziej sporadyczne kontakty i żyją tak naprawdę w alternatywnych rzeczywistościach. To tyczy się zarówno tego życia w rzeczywistości, to znaczy tego, gdzie mieszkają, z kim mają kontakt na co dzień, jak również to jest wzmacniane przez to, jak funkcjonują media społecznościowe, przez tworzenie baniek informacyjnych. I to ma miejsce właściwie na każdym poziomie. I to jest zaskakujące w tych badaniach, szczególnie w tych przeprowadzonych na Uniwersytecie Harvarda, że to ta segregacja, jak ujmują to badacze, występuje nawet na poziomie osiedli. To znaczy nawet na poziomie osiedli republikanie trzymają się blisko republikanów, demokraci bliżej demokratów. I o ile nie ma w tym niczego specjalnie odkrywczego, że w różnych rejonach Stanów Zjednoczonych mieszkają ludzie o różnych poglądach, dominują ludzie o różnych poglądach, to skala tej właśnie segregacji jest przytłaczająca. Podobnie jak dość wstrząsające są dane dotyczące funkcjonowania amerykańskiego parlamentu. Otóż republikanie i demokraci potrafili ze sobą przez długie dekady często współpracować. Często przynależność do partii politycznej nie wykluczała zbieżnych poglądów z kimś z innej partii politycznej, bo pamiętajmy, że to jest bardzo zróżnicowany kraj, bardzo rozległy, ludzie mieszkają tam o bardzo różnych wrażliwościach. Tymczasem dzisiaj współpraca z przeciwnikiem politycznym w parlamencie jest właściwie niedopuszczalna. Te grafy obrazujące, jak często politycy obu partii współpracowali ze sobą, no one się rozjeżdżają w sposób ekstremalny. Dzisiaj to jest właściwie niedopuszczenie. Mamy do czynienia z opozycją totalną, niezależnie od tego, kto jest przy władzy. No i to każe zadać sobie pytanie, co jest tego przyczyną i co nas czeka dalej? Co to oznacza dla demokracji? Czy demokracja może funkcjonować w stanie ciągle zaogniającego się sporu politycznego? Bo właśnie to, na co staram się zwrócić uwagę, to to, że to jest trend, że wielu badaczy podkreśla, że tak naprawdę nie mamy żadnych powodów, by stwierdzić, że to jest jakiś chwilowy wybryk amerykańskiej demokracji, która wróci za chwilkę na dobre tory, wystarczy tylko, nie wiem, odstawić tego Trumpa, czy załatwić ten czy inny problem. Nie, chodzi o to, że tutaj mamy trend, który trwa i pogłębia się. I to pytanie o to, co będzie z amerykańską demokracją, ma wielkie znaczenie po pierwsze dlatego, że mówimy o jednym z najpotężniejszych państw na świecie, dzisiaj najpotężniejszym państwie na świecie, kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa również Polski, ale również dlatego, że te procesy, które zachodzą w amerykańskiej demokracji, one później widoczne są w innych demokracjach. Zresztą te procesy są widoczne już i w Europie, i również w Polsce. Amerykańska demokracja ma to do siebie, że wyznacza trendy, standardy dla generalnie wszystkich demokracji świata. Nie wszystkie oczywiście są kopiowane jeden do jednego, ale szansa, że te procesy będą zaostrzać się również w innych demokracjach jest bardzo duża. A to prowadzi nas do bardzo poważnych pytań, dylematów na temat ustroju politycznego, w którym przyjdzie nam żyć za parę, paręnaście, parędziesiąt lat.
Dokładnie tak. Ja bym dodał do tego jeszcze tę specyficzną, tę specyfikę amerykańską, która też wynika z tego wyroku Sądu Najwyższego i która będzie pewnie wynikać z kolejnych wyroków, tak? To znaczy, że kolejne kompetencje w tych sprawach tożsamościowych, kulturowych, cywilizacyjnych, obyczajowych, jakbyśmy ich nie nazywali, będą przenoszone na poziom stanowy, federalnego. I tak naprawdę bardzo szybko może się okazać, że w jednym państwie będziemy mieli stany, w których na każdym kroku, w których na przykład, no, tak jak w Teksasie w tej chwili, tak, w drugim największym stanie, mamy już całkowity zakaz aborcji, o ile nie ma zagrożenia życia matki, 5 lat więzienia za aborcję w innej sytuacji. Będziemy mieli takie właśnie bardzo konserwatywne stany, w których na każdym kroku będą odwołania do 10 przykazań i tak dalej, a równocześnie będziemy mieli obok stany, w których będzie w drugą stronę, tak? Będzie na przykład aborcja do końca ciąży i na każdym kroku będą wisieć obok flag stanowych flagi tęczowe. I tak naprawdę w jednym państwie będą obok siebie funkcjonować ludzie, którzy będą się odwoływać do zupełnie innej aksjologii i którzy tak naprawdę będą się mieli możliwość okopać, bo myślę, że to jest też ciekawe, bo jak Trump przegrał wybory półtorej roku temu, no już niecałe dwa, to wiele osób myślało, że no to teraz prawica amerykańska będzie w defensywie, Biden przywróci taki porządek, będzie status quo ante. A w rzeczywistości jest tak, że jakby prawica umiała się okopać na poziomie stanowym i DeSantis na Florydzie jest tego najmocniejszym przykładem, ale to samo, ale podobne rzeczy robią republikanie w wielu innych stanach, to dotyczy też prawa do broni i tak dalej, a równocześnie jakby demokraci, jeżeli republikanie znów przejęliby za 2 lata Biały Dom, mogliby robić to samo na odwrót, tak, okopywać się na poziomie stanowym i w swoich bezpiecznych stanach, w cudzysłowie bezpiecznych, wprowadzać sobie dowolnie lewicowe rozwiązania, tak jak republikanie wprowadzają dowolnie prawicowe. Czy twoim zdaniem tutaj będziemy mieli jakąś taką chwiejną, ale jednak równowagę na zasadzie, że obie te strony będą podobnie silne i żadna nie będzie w stanie trwale zdominować drugiej? Czy jednak widzisz szansę na to, że któraś ze stron okaże się silniejsza i na przykład instytucje federalne będą trwale zdominowane przez którąś ze stron?
Szczerze mówiąc, dodałbym do tej bardzo trafnej uwagi fakt, że te różnice na poziomie stanowym, one są odzwierciedlane później również w polityce centralnej poprzez sposób wyboru Senatu amerykańskiego, który staje się tą kluczową instytucją, której kontrola nad Senatem daje bardzo, bardzo duże wpływy i to tam właśnie będzie ta batalia regionów widoczna, wydaje mi się, najbardziej jaskrawy sposób. Mówiąc zupełnie otwarcie, nie wiem i szczerze mówiąc, nie sądzę, by był ktokolwiek, kto jest w stanie to trafnie dzisiaj przewidzieć z dość prostego powodu. Otóż nasz eksperyment z demokracją, nie mówię nasz w Polsce, tylko generalnie nasz eksperyment z demokracją rozumiany we współczesny sposób, czyli w taki sposób, gdzie wpływ na losy państwa mają wszyscy w nieograniczony sposób, w żaden sposób poza wiekiem. To jest tak naprawdę bardzo krótki eksperyment. Kiedy my budujemy swoją wiedzę na temat świata, to budujemy ją na podstawie doświadczeń swoich poprzednich pokoleń. Dopiero jak zgromadzimy odpowiednią ilość danych, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób poprzez analogię stwierdzić, sytuacja rozwinie się w taki, a nie inny sposób. Myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, że na wpływ rozwoju demokracji na świecie kluczowe znaczenie dla tego ma dystrybucja informacji. A w tej sferze przeżywamy największą rewolucję, jaka spotkała ludzką cywilizację od jej zarania. Dlatego próba dzisiaj odpowiedzenia na pytanie, w którą stronę to skręci, czy będziemy zmierzać do nieustannej polaryzacji, czy nie, to jest pytanie, na które ja dzisiaj, szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć, bo my jesteśmy w środku tej rewolucji. To znaczy my jej doświadczamy na co dzień, a rozmawiając teraz ze sobą, publikując później nagranie tego typu dostępne, otwarcie, w otwartym internecie, jesteśmy uczestnikami tej rewolucji informacyjnej, która odbywa się dzisiaj. Dla demokracji ta rewolucja może mieć skrajnie różne skutki. Ja nie jestem w stanie tego przewidzieć, więc staram się nie dywagować, jeżeli widzę, że pewne procesy są nie do przewidzenia, bo zresztą myślę, że w bardzo wielu procesach dotyczących systemów politycznych, generalnie życia naszego, wchodzimy w okres, w którym tak wiele niewiadomych mamy co do przyszłości, co do najbliższych lat, najbliższych dekad, że tak naprawdę zdolności prognozowania przyszłości są bardzo w wielu obszarach bardzo, bardzo ograniczone. Mimo wszystko jestem przekonany, że Amerykanie po dwóch stronach barykady mają znacznie więcej wspólnego niż to, co ich różni. I cięższe czasy kryzysu, czasy, nie daj Boże, jakiejś wielkiej wojny, to jest może kryzys potrzebny jest do tego, by społeczeństwa zrozumiały, że to, co ich różni, jest niczym w porównaniu z tym, co ich łączy. No dziś niestety wektor jest inny. Dzisiaj te społeczeństwa raczej się polaryzują.
Jasne, no oczywiste pytanie, które się narzuca w perspektywie międzynarodowej, pozostając jeszcze przy samych Stanach Zjednoczonych, to jest to, jak to wpłynie na pozycję USA w świecie, no bo ci, którzy są najbardziej niechętni USA, czyli Chiny i Rosja, bardzo często zwracały uwagę, czy intelektualiści chińscy, rosyjscy, czy ludzie im sprzyjający zwracali uwagę na to, że właśnie tutaj Ameryka coraz bardziej jest podzielona wewnętrznie i w związku z tym Ameryka będzie niesterowna, nie będzie w stanie wypracować społecznego kompromisu wobec aktywnej polityki międzynarodowej, która pozwoliła, czy w ogóle jakiejkolwiek polityki międzynarodowej, która pozwoliłaby utrzymać im globalną dominację, czy polityczną, czy gospodarczą, czy militarną. Ale z drugiej strony mamy teraz wojnę na Ukrainie, no jednak wydaje się, że tutaj konsensus jest jednak dość szeroki, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Przez kadencję Trumpa, który doszedł do władzy, wypowiadając wiele prorosyjskich rzeczy, też on tak naprawdę niewiele bardzo zrobił w tym, mimo wielkich zapowiedzi, co oczywiście jednych bardzo zasmucało, a drugich bardzo cieszyło. Czy twoim zdaniem tutaj te instytucje amerykańskie, ale też to, o czym mówisz, te elity polityczne, społeczeństwa amerykańskie, w ogóle wobec tych walk tożsamościowych, tych walk symbolicznych, które się toczą, będzie w stanie podjąć taki zbiorowy wysiłek na rzecz utrzymania Pax Americana w świecie? Myślę, że to jest, do tego się to sprowadza.
Myślę, że co do zdecydowanej większości spraw kluczowych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, dotyczących polityki międzynarodowej, rzeczywiście te sprawy będą wyjęte poza nawias tej wewnętrznej wojenki. I to widać, że Joe Biden w wielu kwestiach kontynuuje politykę Trumpa, oczywiście z pewnymi niuansami, ale to nie oznacza, że to nie jest głęboki bardzo problem dla Stanów Zjednoczonych ze względu na politykę wewnętrzną, bo to już widzieliśmy. To już widzieliśmy przy okazji prezydentury Donalda Trumpa. To znaczy oskarżenia, to znaczy polaryzacja pozwala na stworzenie wrażenia czy wytworzenia sytuacji, w której podważona jest legitymizacja władzy przywódcy Stanów Zjednoczonych. To jest naprawdę, to była duża rzecz, która myślę, że trochę umyka. To znaczy przez całą kadencję Donalda Trumpa trwała kampania mająca na celu udowodnić, że został wybrany przez obce mocarstwo, czy przy pomocy obcego mocarstwa. To było możliwe tylko dzięki temu, że społeczeństwo jest tak mocno spolaryzowane. I w oczywisty sposób zewnętrzne siły, w tym Federacja Rosyjska, próbowała wpłynąć na wybory nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu innych demokracjach na świecie. Polaryzacja, skrajna polaryzacja bardzo sprzyja tego typu infiltracji, tego typu działaniom, które mają albo wpłynąć na wynik wyborczy, albo po wyborach sprawić, że miało się wpływ na wynik wyborczy. Właściwie rezultat jest bardzo podobny, prawda? To znaczy dochodzi do podważenia legitymizacji władzy, przywódcy. I to jest potężne niebezpieczeństwo. Wydaje mi się, że użycie tego typu taktyki w sposób bardziej wyrafinowany, w sposób bardziej przemyślany może być bardzo niebezpieczne dla demokracji, bo mamy rzeczywiście dzisiaj sytuację, w której druga strona politycznej sceny może właściwie wykorzystać wszystko, by tylko spróbować w jakiś sposób zdelegalizować wybranego prezydenta, czy właśnie żądać unieważnienia wyników wyborów. W sytuacji, kiedy właśnie dochodzi do podważenia legalności wyboru prezydenta, albo w której mówi się, że prezydent został wybrany przy pomocy innego mocarstwa, trudno o wyraźniejsze sygnały, że z demokracją, że demokracja nie jest w pełni zdrowa, że jest ona poddawana bardzo potężnej próbie, a fundamentem tej próby jest to, że rzeczywiście coraz częściej ludzie po różnych stronach sceny politycznej są w stanie zrobić wszystko, by tylko zaszkodzić przeciwnikowi, a interes państwa często gdzieś chyba schodzi na dalszy plan.
Już każdy ma poczucie, że interesem państwa jest robić to, w co on wierzy, a ci drudzy po prostu tego nie rozumieją. Tu wydaje mi się, że no jakkolwiek to nie byłoby oklepane stwierdzenie, to jest prawda, to o czym mówiłeś, że i my nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawy, jak bardzo ten powszechny dostęp do informacji, który przyszedł wraz z nowymi technologiami, przede wszystkim z internetem, umożliwił takie uróżnorodnienie tożsamościowe ludzi. Tak? Dzisiaj to widzimy zresztą po dzisiaj już ludziach dorastających w tym świecie, tak, że mogą, jeżeli będą mieli kaprys, żeby zostać zwolennikiem Pol Pota, albo kaprys, żeby zostać zwolennikiem de Grela, czy dowolnie dziwnej postaci historycznej, to znajdą sobie internetową wspólnotę ludzi, którzy gdzieś tam siedzą na drugim końcu świata i mają równie dziwne poglądy polityczne. I to poczucie jakiejś wspólnoty można sobie bardzo łatwo wypracować. No i na poziomie krajowym również ludzie są w stanie tworzyć sobie takie bańki, w których no codziennie tylko jakby są bezpośrednio, nawet jeżeli na przykład ich rodzina ma inne poglądy od nich, no to oni mają swoich, bardzo łatwo jest znaleźć przyjaciół internetowych, którzy będą mieli takie same poglądy, dokładnie takie same poglądy jak oni. W kraju, w którym ja się więcej zajmuję, czyli Francją, we Francji 3 lata temu była taka głośna książka jednego z francuskich socjologów, Jeroma Fourquette'a, którą nazwał Francuski archipelag, w którym on pisał właśnie o archipelagizacji Francji i w zasadzie mówił o tym, o czym ty mówiłeś, tak? I też pokazywał dane dla Francji, czyli że ludzie po prostu, ludzie o różnych poglądach, różnych wartościach, ludzie różnego rodzaju pracy, różnego rodzaju wykształceniu po prostu coraz, ale też często różnym pochodzeniu etnicznym czy różnej religii, coraz bardziej i bardziej tworzą sobie własne społeczności i coraz częściej też potem kandydaci polityczni czy partii polityczne są takimi partiami plemiennymi, tak? Mamy partię takiego narodowego ludu, mamy partię kosmopolitycznego mieszczaństwa, mamy partię klasy pracującej i imigrantów, no i tak dalej. Czy twoim zdaniem tutaj będziemy mieli globalny czy ogólnozachodni trend, który będzie również się pogłębiał wraz z tym, jak w Stanach Zjednoczonych będą miały miejsce te zjawiska, o których rozmawiamy?
Myślę, że to jest, że na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, bo to będzie w dużej mierze zależało od kontekstu zewnętrznego, międzynarodowego, w jakim znajdą się te społeczeństwa i w jaki sposób będą w stanie odpowiedzieć na ten kryzys. To znaczy, To widzimy również po, czy po epidemii, czy po teraz rosyjskiej agresji na Ukrainę, że tego typu wydarzenia, one potrafią mimo wszystko załagodzić spór polityczny w takim sensie, że rzeczywiście przynajmniej w tych kluczowych momentach okazuje się, że jesteśmy wspólnotą, tak? Że jesteśmy wspólnotą. I może z tych kilkunastu dni, kilkudziesięciu dni w życiu, kiedy rzeczywiście można się poczuć, że cały naród jest jedną wspólnotą, może z tego składa się historia narodów po prostu. I czy one są w stanie w tych momentach, w tych kluczowych momentach udźwignąć tego typu próbę. I szczerze mówiąc, ja generalnie staram się być optymistą, więc i tutaj myślę, że mimo wszystko powrót tego typu, to był właściwie powrót, demokratyczny powrót do społeczeństwa klasowego, tak? To znaczy, że każda klasa, każdy stan ma swoją partię, na którą głosuje i stany czy klasy dogadują się między sobą, by stworzyć większość. Myślę, że to mimo wszystko nie jest możliwe ze względu na olbrzymią mobilność społeczną. To znaczy, mimo wszystko, jeżeli zagwarantujemy podstawowe możliwości na równym poziomie, to dalej mobilność społeczna, to znaczy możliwość awansu społecznego w demokracji jest znacznie większa, to znaczy ona istnieje, jest nie tak jak w przeszłych wiekach, więc mam nadzieję, że nie dojdzie do tego typu zamknięcia się w bańkach, no bo to w pewnym sensie byłoby wypaczenie demokracji, to byłby jej koniec, a z demokracją no jest tak, że rzeczywiście można wymieniać wiele wad tego systemu politycznego. No ale jak ochlepany cytat mówi, że do tej pory nic lepszego nie wynaleźliśmy. Więc ja mam nadzieję, że przynajmniej nie zaprzepaścimy tego, co mamy, bo myślę, że bardzo, bardzo złudna jest wiara w to, że progres, że postęp zawsze doprowadzi nas w lepsze miejsce niż jesteśmy, że kierunek rozwoju ludzkości jest tylko już w jedną stronę, będzie już tylko lepiej. No niestety myślę, że właśnie rozwój systemów politycznych pokazuje nam, że bardzo wiele razy potrafiliśmy utracić to, co było z naszej perspektywy dzisiaj obiektywnie lepsze, niż na rzecz czegoś, co po prostu bardziej odpowiadało nurtowi epoki. Ten system polityczny dla ogółu wcale nie był bardziej korzystny, prawda? Tylko tak podążała epoka. Zresztą Polska jest do tego idealnym przykładem, prawda? Nasz system polityczny w pewnym momencie przepoczwarzył się trochę w karykaturę samego siebie z lat 15, więc systemy polityczne nie muszą rozwijać się zawsze w dobrą stronę, więc myślę, że warto pilnować tych osiągnięć, które mamy. Zresztą tym bardziej, że w Polsce nasza przygoda z demokracją i wpływem generalnie na rzeczywistość, to, że my sami mamy jakiś wpływ na naszą rzeczywistość, na ziemiach polskich, no warto to pielęgnować, prawda? Bo to wcale nie jest takie oczywiste.
Myślę, że pełna zgoda. Czy twoim zdaniem w Polsce również, na ile w Polsce możemy się spodziewać twoim zdaniem takich zjawisk? No bo w ostatnie dwa wybory prezydenckie, no to było 51-49 dla jednego kandydata, wcześniej było 53-47. Wiemy, że kolejne wybory parlamentarne też będą prawdopodobnie wygrane przez jedną ze stron niewielką większością. Czy twoim zdaniem, gdzie widzisz tutaj zagrożenia i gdzie widzisz jakieś szanse, dlatego żeby nie było tak, że tak naprawdę mamy zupełnie różne plemiona, które nie mają ze sobą nic wspólnego, mają ze sobą coraz mniej kontaktów i tylko formalnie mają to samo obywatelstwo, a funkcjonują zupełnie w innych światach, nie tylko politycznie, ale też jeśli chodzi o kulturę, o to, co jest dla nich ważne, o to, jak żyją.
Myślę, że zacznę od szans, bo ja szans upatruję w zmianie pokoleniowej. Otóż dzisiejszy spór polityczny, będący efektem postperelowskiego rozdania politycznego sprzed 30 lat, jest sporem, nie jest sporem młodego pokolenia. To znaczy ludzie tworzący dzisiaj dzisiejszy główny spór polityczny, dwa główne obozy polityczne, tacy zatwardziali naprawdę zwolennicy jednego bądź drugiego obozu, mam wrażenie, w przytłaczającej większości to są ludzie, to nie są ludzie młodego pokolenia. Mam wrażenie, że w młodym pokoleniu jest znacznie większa otwartość na ludzi o innych poglądach. Nie ma czystej nienawiści do jakiejś grupy politycznej. Wydaje mi się, przynajmniej to też, wydaje mi się, że to jest związane z pokoleniem dzisiejszych 50-60-latków, dla których spór Kaczyński-Tusk jest sporem politycznym ich życia, który zdefiniował właściwie całe ich dorosłe życie. Mam wrażenie, że ten spór będzie coraz mniej pociągający dla młodego człowieka, bo geneza tego sporu będzie coraz bardziej niezrozumiała dla coraz większej liczby młodych ludzi. I tego myślę, że wiele, te dwa główne obozy w Polsce niespecjalnie doceniają to, że w kolejnych wyborach głosować będą ludzie, którzy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, mieli 10 lat. Kiedy powie się im, że dla Tuska było gorzej, to oni wtedy mieli lat 5, 4 czy 3. Więc to nie będzie tak elektryzowało, wydaje mi się, młode pokolenie. I to, co nastąpi w polskiej polityce, wydaje mi się, to jest po prostu zmiana pokoleniowa, zmiana przez to również idei, które będą wiodące. Choć oczywiście różnice polegające na głębszej polaryzacji między, przede wszystkim w Polsce nie polega to na polaryzacji między różnymi regionami Polski, a bardziej na polaryzacji między wielkimi miastami wsią i wszystko, co pomiędzy jest w tej przestrzeni gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. No ta polaryzacja, jeżeli chodzi o wybory polityczne, jest też oczywiście widoczna. I prawdopodobnie będzie postępować, a w związku z tym, że coraz więcej ludzi osiedla się w wielkich miastach, to znaczy mamy odpływ ludzi z tak zwanej prowincji, niestety z wielkim ubolewaniem trzeba to stwierdzić, mapy demograficzne niektóre są dość przerażające, prawda? Mamy całą mapę zaznaczoną na czerwono z odpływem ludności kilka ośrodków miejskich, do których się ludzie przebywają. No, każe wskazywać na to, że jeżeli miałoby dojść do tego typu właśnie prostej kalki, to znaczy ludzie w większych miastach, przytłaczającej większości głosować będą na określone grupy polityczne, no to należałoby spodziewać się wzrostu popularności tych grup w przyszłości.
No jasne, chociaż no pytanie oczywiście, czy młode pokolenie Polaków to nie będzie spór między partią Razem a Konfederacją, ale zobaczymy oczywiście do tego jeszcze długa droga, żeby ta zmiana pokoleniowa rzeczywiście nastąpiła. Chciałem jeszcze wrócić na koniec do tej kwestii, której w sumie w końcu tak nie omówiliśmy bliżej, czyli jakie są właściwie powody tego zjawiska. Powiedzieliśmy zgodnie, że no nie można tego zrzucić na to, że pojawił się jeden Trump, bo widzimy, że zjawisko jest globalne, tak? Zjawisko występuje w różnych państwach, w różnych kulturach, no a też te trendy, o których mówisz, pojawiły się jeszcze przed początkiem kariery politycznej poprzedniego prezydenta USA. Powiedzieliśmy oczywiście o mediach społecznościowych i o internecie. Czy widzisz jeszcze jakieś powody, takie strukturalne powody tych zjawisk? A jeśli widzisz, no to co tak naprawdę można, czy można te problemy, czy przyczyny jakoś odwrócić, jakoś na nie zaradzić?
Cóż, ja obawiam się, nie wiem tego, ale obawiam się, że problem może leżeć w samej naturze demokracji. To znaczy, jeżeli mamy taki bipolarny system demokratyczny, to przeciwnikowi, konkurentowi politycznemu zawsze opłaca się antagonizacja. Znaczy bardzo często, jeżeli mamy dwóch dominujących graczy na scenie politycznej, to jednemu i drugiemu opłaca się antagonizacja społeczeństwa. W świecie, w którym coraz łatwiej o dostęp do informacji, ta polaryzacja może być sprzedawana, mówiąc kolokwialnie, człowiekowi właściwie w każdym momencie jego funkcjonowania, odkąd budzi się i bierze telefon do ręki, do momentu, w którym odkłada telefon i zasypia. Więc coraz łatwiej jest mieć kontakt z treściami, które antagonizują, a one opłacają się w Ameryce, nie tylko w amerykańskiej, ale w bardzo wielu demokracjach, szczególnie w czasie kampanii wyborczej. Opłaca się to niestety no, każdemu, by zachęcić przeciwnika, by wygrać wybory. Myślę, że czasami nie dociera do nas, jak perfidna potrafi być demokracja, szczególnie w czasie kampanii wyborczej, do czego są w stanie posuwać się strony polityczne, do tego, by zdominować, jakie chwyty są, jakie niskie chwyty używane są w kampaniach wyborczych, do tego, by zdobyć głosy. I to jest w sumie natura współczesnej demokracji, prawda? To nie jest coś, co charakteryzuje Stany Zjednoczone. Bardzo podobne chwyty medialno-propagandowe mieliśmy przecież w Polsce i we Francji. Ta kampania była przecież bardzo ostra. Więc jeżeli to jest prawda, jeżeli problemem jest to, że po prostu w ten sposób funkcjonuje demokracja w świecie z tyloma nośnikami informacji, no to nie najlepiej. To nie najlepiej. Niestety mam nadzieję, że.
Mi się też wydaje, że po prostu no, bardzo ciężko będzie rozstrzygnąć się te spory aksjologiczne. Rozmawiałem o tym na naszym kanale jakiś czas temu z Piotrem Trudnowskim, prezesem klubu Jagiellońskiego. On mówił, że no tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić kompromis między taką twardą, bezkompromisową demokracją i twardym, bezkompromisowym liberalizmem, pojętym tak bardziej aksjologicznie, w którym jakby ta warstwa elitarna ma podejmować wiele ważnych decyzji, a z drugiej strony demokracją, w której każda decyzja tej elity społecznej, politycznej może być podważona. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie no, ktoś będzie, obie strony będą próbowały zdominować drugą, a pytanie na ile będzie jakieś poczucie wspólnoty takie na niższym poziomie, to o czym mówisz, w obliczu wojny, w obliczu różnych kryzysów, na ile będzie poczucie jednak, że jedziemy na tym samym wózku i nie powinniśmy się za bardzo między sobą kłócić, mówiąc eufemistycznie.
Cóż, szczerze mówiąc, być może dlatego, że ostatnio przeglądam, czytam fragmentami pracę Johna Locke'a, to trochę jakby zabawne jest to, w jakim kontekście w tym momencie użyłeś słowa liberalizm i jak daleko to pojęcie i cała ta idea odbiega dzisiaj od tego, czym była u swojego zarania, bo była właściwie przeciwieństwem trochę tego, w jakim kontekście dzisiaj się używa tego słowa. Ale cóż, myślę, że defetyzm i też takie podejście, że już nic nas nie będzie łączyć, bo że to jest w jakiś sposób nieuchronne, jakby nie sądzę, by to było optymalne podejście do życia, bo wydaje mi się, że mimo wszystko naprawdę bardzo wiele nas łączy, że te sprawy, które mają zdominować nasze postrzeganie świata, one niekoniecznie muszą wyznaczać ten kręgosłup życia, rzeczywistości, który powinien. Jakby nie dałbym się wkręcić w taką logikę, w której nawet te sprawy światopoglądowe, kluczowe z punktu widzenia bardzo wielu osób, muszą koniecznie wyznaczać odrębne wspólnoty, to znaczy, że to nie jest już jedna wspólnota polityczna. Sam mam na przykład znajomych, bardzo bliskich przyjaciół o zupełnie innej wrażliwości światopoglądowej i politycznej niż ja i uważam ich za patriotów i za ludzi głęboko przywiązanych. Jakby nie sądzę, że ich światopogląd jest szkodzi ojczyźnie, tak? Że nie tworzy z nimi razem wspólnoty politycznej, która pozwala nam wspólnie wybierać władze państwowe i wspólnie czuć się członkami tej samej wspólnoty politycznej. Jeżeli damy sobie właśnie wmówić, że wspólnota narodowa nie stoi ponad tego typu podziałami, no to rzeczywiście jesteśmy jako wspólnota narodowa, nie mamy zbyt długiego terminu zdatności do spożycia. Ale jeżeli ustalimy, że to, że jesteśmy wspólnotą polityczną, jest ponad to, co nas dzieli, no to myślę, że z takim podejściem możemy wspólnie, wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych, no, zajechać znacznie dalej.
Jasne, no ja też tak uważam, ja zawsze starałem się tak trochę sprowadzać na ziemię, czy uspokajać ludzi, którzy są przekonani, że tutaj żyjemy z jakąś taką, że mamy, no to chociażby przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich mieliśmy dużo ludzi, którzy pisało, że mamy 51% patriotów i 49% tutaj zdrajców, którzy już porzucili polskość, wybrali, nie wiem, Niemcy, Rosję, tak dalej. No to nigdy nie jest takie proste, nigdy nie będzie takie proste. Wybory polityczne, to też jest, myślę, kwestia tego, że no, wybory polityczne nie mogą być tym jakby całością naszej tożsamości. Wydaje mi się, że no niestety polityka, czy taka polityczna plemienność się często ludziom zastępuje to co kiedyś, to jakby to poczucie wspólnoty, które kiedyś dawała im czy religia, czy rodzina, czy różne wspólnoty, czy wspólnota narodowa, czy wspólnota lokalna. No, ludzie często dzisiaj tak naprawdę mają, wielu ludzi często nie ze swojej winy ma tylko tę swoją tożsamość polityczną, jakby całość tego swojego poczucia, całość swojej potrzeby samoidentyfikacji ładuje w tę przynależność polityczną i to jest z punktu widzenia całej wspólnoty bardzo niebezpieczne. No dobra, Marcinie, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Myślę, że będziemy wracać do tej tematyki i innych ważnych zagadnień, które stoją przed Polską i przed światem. Zachęcam Państwa do pisania w komentarzach propozycji, o czym jeszcze Państwo by chcieli, żebyśmy nagrali. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i zachęcam do rozważenia wsparcia naszej pracy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.